Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Archery. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Why do we exist?
Akima Oluseyego, napisane wspólnie z Nilsem Johnsonem Sheltonem, to popularno-naukowa książka z pogranicza kosmologii, fizyki i refleksji filozoficznej. Jej punktem wyjścia jest proste, lecz trudne pytanie o ludzkie istnienie. Autor nie proponuje jednej metafizycznej odpowiedzi, lecz pokazuje, jakie warunki fizyczne,
chemiczne i kosmiczne musiały zostać spełnione, aby mogły pojawić się gwiazdy, planety, życie, umysły i pamięć. Konstrukcja książki wyznacza 9 wzajemnie powiązanych królestw, od codziennego świata człowieka po obszary kwantowe, ciemną stronę kosmosu, czas,
możliwy wieloświat i granice obserwacji. Olusei przekłada złożone zagadnienia na szeroką panoramę, która łączy skalę galaktyk ze skalą atomów.
Celem nie jest tylko przekazanie faktów o wszechświecie. Książka bada również, co nauka może sensownie powiedzieć o miejscu człowieka w rzeczywistości, bez udawania, że prawa natury są stworzone z myślą o nas.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, 9 królestw jako mapa od ludzkiego doświadczenia do kosmosu. Najbardziej rozpoznawalnym pomysłem książki jest podział opowieści o istnieniu na 9 królestw. Nie są to oddzielne miejsca, do których można podróżować, lecz poziomy opisu rzeczywistości. Zaczynając od Królestwa Środka, czyli świata dostępnego w bezpośrednim ludzkim doświadczeniu, Olusei prowadzi czytelnika ku życiu, galaktykom, ciemnej materii i energii, zjawiskom kwantowym,
naturze czasu oraz granicom poznania. Taki układ ma ważną funkcję poznawczą. Zamiast przedstawiać kosmologię jako zbiór luźnych definicji, pokazuje zależności między skalami.
Człowiek żyje na planecie. Planeta powstała z materii przetworzonej przez gwiazdy.
A gwiazdy i galaktyki rozwijają się zgodnie z prawami działającymi w całym obserwowalnym kosmosie. 9 królestw nie tworzy więc prostej drabiny od małego do wielkiego.
To sieć perspektyw, które wzajemnie się warunkują.
Ramy te pomagają też odróżnić pytania dobrze poddające się obserwacji od pytań bardziej spekulatywnych, jak wieloświat czy obszary poza horyzontem obserwowalnym. Dzięki temu książka zachowuje ambicje całościowego ujęcia, ale nie zaciera różnicy między ustaloną wiedzą a granicami obecnych modeli. Po drugie, obojętne prawa natury i materialne warunki powstania życia, Olusei podkreśla napięcie, które często znika w popularnych opowieściach o kosmosie.
Wszechświat umożliwił powstanie życia, świadomości, bólu i poczucia celu, ale nie wynika z tego, że posiada ludzkie intencje. Prawa fizyki działają bezosobowo.
Grawitacja skupia materię. Procesy w gwiazdach tworzą i rozpraszają cięższe pierwiastki. Chemia pozwala budować złożone cząsteczki.
A ewolucja biologiczna wyjaśnia różnicowanie się organizmów.
Łańcuch takich procesów czyni ludzkie istnienie możliwym, choć nie oznacza, że było ono z góry zaplanowanym celem kosmosu.
To rozróżnienie jest centralne dla sensu tytułowego pytania. Dlaczego może znaczyć pytanie o mechanizm i warunki, a może też oznaczać pytanie o ostateczny cel? Nauka jest szczególnie skuteczna w pierwszym znaczeniu. Może wyjaśniać, jakie procesy prowadzą od energii i materii do struktur zdolnych do życia.
Nie rozstrzyga natomiast automatycznie, jaki osobisty sens człowiek ma przypisać własnemu życiu. Książka proponuje, by nie traktować tej luki jako porażki nauki. Przeciwnie, rozpoznanie warunków własnego powstania może pogłębić namysł nad odpowiedzialnością, kruchością życia i znaczeniem ludzkich wyborów. Po trzecie, ciemny kosmos i granice wiedzy o tym, co dominuje we wszechświecie. Królestwo Ciemne kieruje uwagę na jeden z najbardziej istotnych problemów współczesnej kosmologii. Obserwacje ruchu galaktyk, ich skupisk oraz ekspansji wszechświata wskazują, że zwykła materia, z której zbudowane są gwiazdy, planety i ludzie, nie wyczerpuje kosmicznego bilansu. Modele kosmologiczne uwzględniają ciemną materię, wnioskowaną z jej oddziaływań grawitacyjnych oraz ciemną energię, używaną do opisu przyspieszającej ekspansji.
Nazwy te nie oznaczają, że nauka zna ich pełną naturę. Przeciwnie, wskazują na zjawiska, których skutki są mierzalne, lecz których podstawowy mechanizm pozostaje niewyjaśniony. Psiekrze, temat ten ma rolę większą niż wprowadzenie egzotycznego słownictwa. Pokazuje, że wiarygodna nauka nie polega na deklarowaniu kompletnej pewności.
Jej siłą jest budowanie modeli zgodnych z danymi, precyzyjne zaznaczanie niewiedzy i gotowość do korekty, gdy pojawiają się lepsze obserwacje.
Dla pytania o istnienie ma to znaczenie metodologiczne. Człowiek nie stoi poza tajemnicą wszechświata jako jej ostateczny interpretator.
Jest częścią rzeczywistości, której największe składniki nadal są badane. Kosmiczna perspektywa nie usuwa zdziwienia, lecz nadaje mu bardziej rygorystyczną formę. Po czwarte,
skala kwantowa i czas jako wyzwania dla codziennej intuicji, dwa królestwa, kwantowe i temporalne, służą pokazaniu,
że potoczne wyobrażenia o rzeczywistości mają ograniczony zasięg. W codziennym świecie przedmioty wydają się mieć określone położenie, wyraźne granice i stabilny, wspólny rytm czasu. Fizyka mikroświata nie zawsze daje się opisać tym językiem.
Teoria kwantowa posługuje się probabilistycznym opisem wyników pomiarów i ujawnia zachowania, które nie odpowiadają prostym obrazom znanym z doświadczenia makroskopowego.
Olusei wykorzystuje tę perspektywę nie po to, by przypisać mechanice kwantowej dowolne filozoficzne znaczenia, ale by nauczyć ostrożności wobec intuicji.
To, co wydaje się oczywiste człowiekowi, nie musi być podstawową zasadą natury. Podobną funkcję ma namysł nad czasem.
Kosmologia bada historię rozszerzającego się wszechświata, a pytania o początek, kierunek i możliwy kres czasu należą do najtrudniejszych zagadnień teoretycznych. Książka wiąże je z ludzkim doświadczeniem przemijania, nie redukując jednak fizyki do psychologii. Czas odczuwany przez jednostkę i czas opisywany przez modele kosmologiczne to różne, choć powiązane poziomy analizy.
Ten kontrast pomaga zrozumieć, dlaczego rzetelne pytanie o istnienie wymaga zarówno wyobraźni, jak i dyscypliny pojęciowej.
Na koniec, horyzont obserwowalności, wieloświat i wyobraźnia pod kontrolą dowodów, końcowe królestwa dotyczą granic, których nie da się przekroczyć samym pragnieniem poznania.
Horyzont obserwowalny wyznacza obszar, z którego światło mogło dotrzeć do nas od wczesnych etapów historii kosmosu. To nie jest ściana ani fizyczny brzeg całego wszechświata.
Jest to granica tego, co w danych warunkach może zostać zaobserwowane.
Różnica ma zasadnicze znaczenie, ponieważ uczy, że brak bezpośrednich danych nie jest dowodem nieistnienia, ale też nie uprawnia do pewnych twierdzeń.
Drytukus. W tym kontekście pojawia się możliwość wieloświata, czyli hipoteza, według której nasz wszechświat może nie być jedynym.
Książka umieszcza ją pośród zagadnień, które rozszerzają horyzonty myślenia, lecz wymagają wyraźnego odróżnienia od potwierdzonych obserwacji.
Ostatnie królestwo wyobraźni domyka tę metodę. Wyobraźnia jest niezbędna, bo nauka potrzebuje nowych modeli, pytań i sposobów interpretacji danych.
Nie działa jednak jako substytut dowodu. Jej wartość polega na tworzeniu testowalnych możliwości i na zdolności do zmiany perspektywy, gdy rzeczywistość nie pasuje do wygodnych schematów.
Olusei przedstawia ciekawość jako praktykę zdyscyplinowaną, a nie jako swobodne spekulowanie.
Dzięki temu kosmiczne niewiadome pozostają źródłem badań, a nie pretekstem do dowolnych odpowiedzi. Podsumowując, Why Do We Exist? Będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla osób, które chcą czytać o kosmosie bez sztucznego rozdziału między nauką a pytaniami egzystencjalnymi. Nie jest to podręcznik akademicki ani książka oferująca gotową odpowiedź filozoficzną na sens życia. To przystępna synteza, która pokazuje, jak współczesna fizyka i kosmologia opisują warunki umożliwiające ludzkie istnienie, a zarazem gdzie kończy się pewność nauki.
Skorzystają z niej czytelnicy zaczynający przygodę z kosmologią, lecz także osoby znające podstawowe pojęcia i szukające spójnej ramy dla tematów takich jak ciemna materia, mechanika kwantowa, czas czy granice obserwacji. Praktyczną korzyścią jest ćwiczenie myślenia w różnych skalach oraz rozpoznawanie różnicy między obserwacją, modelem i hipotezą.
Korzyść intelektualna polega na tym, że pytanie dlaczego istniejemy zostaje rozłożone na precyzyjniejsze pytania o mechanizmy, historię i ograniczenia poznania.
Na tle wielu książek popularnonaukowych poświęconych wyłącznie początkom wszechświata albo wyłącznie fizyce cząstek wyróżnia ją kompozycja dziewięciu królestw.
Łączy ona wielkie struktury kosmosu z życiem i ludzką świadomością, nie sugerując przy tym, że człowiek jest fizycznym centrum rzeczywistości.
Osobisty, komunikatywny ton autora ma służyć dostępności, a nie zastępować argumenty.
To książka dla ciekawych czytelników, którzy wolą uczciwie postawione granice wiedzy od prostych, pocieszających deklaracji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Hakeem Olusei, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.